Drodzy, kiedy wyjeżdżamy na jakąś konferencję, na jakiś zjazd, na jakieś spotkanie, na którym jest większa ilość osób, to często organizatorzy przygotowują, rozdają takie identyfikatory, takie plakietki, na których napisane jest imię i nazwisko, czasami napisane jest państwo, jeżeli to jest konferencja międzynarodowa, czy też miasto, jeżeli to jest konferencja z różnych miast danego kraju. Czasami napisany jest zbór, jeżeli to jest konferencja taka międzyzborowa, w określonym celu. Mianowicie po to, aby kogoś zidentyfikować, aby kogoś rozpoznać, aby nie trzeba było zadawać takich pytań, no skąd pan jest, a przepraszam, a jak pan, czy też siostra, jeżeli to jest konferencja chrześcijańska, ma na imię. Unikamy tych rzeczy i przez to jest ułatwiony ten kontakt, prawda? Dzisiaj na świecie każdy człowiek musi w jakiś sposób się zidentyfikować. I w tym celu wyrabiane są różne takie tak zwane dokumenty tożsamości. Może to być na przykład paszport, prawda? Paszport, który ułatwia nam podróżowanie po całym świecie, przekraczanie granicy, który jest takim dokumentem umożliwiającym nam wkroczenie na terytorium obcego państwa. Innym takim dokumentem tożsamości, który każdy z nas powinien posiadać w Polsce, jest oczywiście dowód osobisty. Każdy człowiek, jeżeli chce coś załatwić w jakiejś instytucji, w jakiś sposób chce być, czy też powinien okazać się, być zidentyfikowany, musi mieć przy sobie dowód osobisty. Ja osobiście żałuję, że nie istnieją te stare dowody osobiste, które pamiętamy, jeszcze te zielone książeczki, w których było wstemplowane, wpisane bardzo wiele ważnych informacji dotyczących nas samych, prawda? Kiedy miałem starą książeczkę, miałem w niej wpisane grupę krwi, wstemplowane w zasadzie grupę krwi, miałem wpisane, gdzie pracuję, miałem wpisane, czy jestem żonaty, czy też kobieta, czy jest zamężna, wpisane są dzieci. Były bardzo ważne informacje, których moim zdaniem teraz często brakuje. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ my, dzisiejsi chrześcijanie, często zapominamy, że jesteśmy obywatelami również pewnego królestwa i powinniśmy dać się zidentyfikować. Powinniśmy być rozpoznawalni na podstawie pewnego identyfikatora. Co jest tym duchowym identyfikatorem, który zawiera wiele takich informacji? Im dłużej jesteśmy chrześcijanami, tym lepiej wiemy, tym lepiej słyszymy, tym lepiej wczytujemy się. Co jest tym głównym duchowym identyfikatorem każdego chrześcijanina? Ale zapominamy o różnych cechach, które składają się na ten duchowy identyfikator, które wchodzą w skład tego głównego identyfikatora. Innymi słowy, zadawalamy się taką okrojoną dosyć identyfikacją. Zadawalamy się takim nowym dowodem osobistym, prawda? Gdzie mamy bardzo okrojone te informacje takim plastikowym dowodem. Czy jako chrześcijanin w ogóle potrzebuję się zidentyfikować? Potrzebuję być rozpoznawalny? Czy potrzebuję mieć jakąś tożsamość? Otóż nie tylko potrzebujemy, nie tylko posiadamy jakąś tożsamość, jakąś identyfikację, ale chcę podkreślić, że ta prawdziwa identyfikacja, tożsamość chrześcijanina nie ogranicza się tylko do jednej jakiejś cechy, ale zawiera całą paletę określonych cech, określeń wyrażających tego, kim jesteśmy. I dlatego tak jak dobrą rzeczą, moim zdaniem, były te wpisy w te stare dowody osobiste, identyfikujące nas, przekazujące ważne informacje, tak warto sobie przypominać co najmniej kilka takich istotnych cech identyfikujących nas jako chrześcijan. po co to robimy. Po pierwsze, jeżeli nie można mnie zidentyfikować jako chrześcijanina na podstawie pewnych określonych zachowań i cech, to może to określać dwie sytuacje. Może to oznaczać dwie sytuacje. Albo nigdy nie stałem się chrześcijaninem, a tylko się nazywam chrześcijaninem, prawda? Dzisiaj w Polsce większość obywateli nazywa się chrześcijanami. Albo też stałem się chrześcijaninem, ale zapomniałem, co sprawia, że można mnie dzisiaj zidentyfikować jako chrześcijanina. Może tak naprawdę zatraciłem swoją tożsamość. Na zewnątrz naszego budynku mamy powieszoną tablicę z napisem Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, pierwszy zbór w Łodzi, prawda? My również możemy sobie przypiąć taki identyfikator, taką plakietkę Ewangeliczny Chrześcijanin, prawda, Jan Puchacz czy tam ktoś inny. Ale czy to sprawi, że ja automatycznie stanę się tym Ewangelicznym Chrześcijaninem, że przypniemy sobie ten szyld na zewnątrz, że tutaj nawet może przy piersi powiesimy tą tabliczkę, czy też identyfikator. Czy to świadczy o mojej tożsamości jako chrześcijanina? Ja chcę zachęcić każdego z nas, abyśmy zechcieli sprawdzić na podstawie Bożego Słowa, czy jest w ogóle jakiś sposób zidentyfikowania nas jako chrześcijan. Czy też może zatraciliśmy albo zatracamy swoją tożsamość. W jaki sposób można mnie zidentyfikować? Wymienimy kilka takich cech sprawdzających mnie jako chrześcijanina. Po pierwsze, chrześcijanin to ten, który w pewnym sensie ma w nienawiści najbliższą rodzinę. Dziwne stwierdzenie, prawda? Ktoś, kto nie czyta Bożego Słowa, to by powiedział, no jestem zaszokowany takim stwierdzeniem. Ale zanim w takim wypadku, jeżeli mówimy o nienawiści rodziny, wyciągniemy kamienie i będziemy kamienować tą osobę, która to głosi, to zechciejmy sprawdzić, czy rzeczywiście Jezus Chrystus nauczał w taki sposób i co miał na myśli. W jakim sensie należy to rozumieć? Ewangelia Łukasza, rozdział 14, werset 26, zawiera takie przesłanie. Łukasza 14, 26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Przesłanie tego wersetu zawiera taką pierwszą cechę zidentyfikowania nas jako chrześcijan. Jaka to cecha? W jakimś sensie, któremu zaraz się przybliżymy, jest to cecha nienawiści do najbliższych. Dziwne, prawda? Czy Pan Jezus się pomylił? Dlaczego tak powiedział? Co to oznacza? Gdybyśmy mieli tylko ten werset, bez całej palety innych wersetów, bez kontekstu, bez znajomości Bożego Słowa jako całości, mielibyśmy trudność w zrozumieniu tych słów. Ale na szczęście Boże Słowo samo się tłumaczy, samo się wyjaśnia. I na przykład czytamy w Ewangelii Marka w rozdziale 10, w wersecie 37, to samo przesłanie, ale oddane innymi słowy. Ewangelia Marka, rozdział 10, werset 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czyli innymi słowy, tak mówiąc prosto, widzimy, że Panu Jezusowi chodzi o to, aby miłość do Niego była o wiele większa, niewyobrażalnie większa od miłości do kogokolwiek innego, czy też do czegokolwiek innego. O ile większa powinna być ta miłość? Miłość do Jezusa ma być o tyle większa od miłości do każdej innej osoby, czy każdej innej rzeczy, czy każdej innej czynności, o ile większa jest miłość od nienawiści. Powinna dzielić te dwie miłości, a w taka przepaść, jaka dzieli miłość od nienawiści. Innymi słowy, tak jak miłości nie można porównać z nienawiścią, tak miłości do Boga nie można porównać z żadną inną miłością. Te dwie miłości dzieli przepaść, powinna dzielić przepaść w naszych sercach, w naszym życiu. Możemy przynosić na przykład swojej żonie kwiaty, bo wiemy, że ona kocha kwiaty, prawda? Ale jednocześnie wiesz, że jej miłość do tych kwiatów jest nieporównywalnie mniejsza od miłości do ciebie. Może jest też odwrotnie. To już często sami sobie grabimy, prawda? Te dwie miłości dzieli przepaść. Powinna dzielić przepaść. Bez kwiatów można się obejść. Bez tej drugiej osoby, którą kochamy, nie powinno się. Jeżeli jest odwrotnie, a niestety coraz częściej bywa odwrotnie w małżeństwach, to jest to tragedia. Jest to patologia, która wkrada się w nasze życie. Jeśli stajesz się chrześcijaninem, przychodzisz do Jezusa, to miłość do Niego jest ponad wszystko, ponieważ miłość do Jezusa jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Znamy to przykazanie dobrze. Będziesz miłował Pana Boga swego z całej myśli, z całej duszy, z całego serca swego, prawda? Czy to jest naprawdę dla nas takie proste i oczywiste? Może tak. Ale w praktyce widzimy, ile to młodych ludzi odchodzi od Jezusa, odchodzi od społeczności, odchodzi od zboru tylko dlatego, aby nie stracić jakiegoś chłopaka czy dziewczynę. Ja pamiętam, jak w naszej grupie młodzieżowej było nas w pewnych okresach około 20 osób. Kiedy dzisiaj myślę o tych osobach, kiedy ja sobie przypominam, to mniej więcej połowę z nich nie ma już w zborach. A byłyby to osoby, które były zaangażowane w zborze, w służbę młodzieżową. I większość z nich odeszła za chłopakiem i dziewczyną. Ileż to ludzi rezygnuje z pójścia za Jezusem tylko dlatego, że rodzina tego nie akceptuje. Miłość do człowieka jest wówczas większa od miłości do Chrystusa. Jeśli tak jest w Twoim życiu, to możemy próbować siebie okłamywać albo spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć: tak, nie jestem chrześcijaninem. Ponieważ Pan Jezus powiedział, że taka osoba nie jest mnie godna. Nie jestem chrześcijaninem. Gdyż znakiem rozpoznawczym prawdziwego chrześcijanina jest pójście za Jezusem i umiłowanie wszystkiego innego o wiele mniej niż Jezusa. W jaki sposób jeszcze mogę zidentyfikować się jako chrześcijanin? W jaki sposób mogę jeszcze sprawdzić, czy jestem chrześcijaninem? Czy już tylko nazywam się chrześcijaninem i z przyzwyczajenia może jeszcze chodzę do kościoła czy do zboru, albo już w ogóle nie chodzę, albo rzadko chodzę. Po drugie, chrześcijanin to ten, kto w pewnym sensie nienawidzi własnego życia. Kto w pewnym sensie nienawidzi własnego życia. W Ewangelii Łukasza, w tym rozdziale 14, w cytowanym już dzisiaj wersecie 26 czytamy: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. A nawet i życia swego. Kogo kochamy najbardziej na świecie? Myślę, że większość ludzi z natury kocha najbardziej siebie. Najbardziej kochamy z natury siebie. I ta właśnie miłość do siebie samego jest największą przeszkodą, aby pokochać Boga całym sercem, ponieważ to siedzi w nas, ponieważ to jest w naszej naturze, ponieważ to należy do nas jako do ludzi, bo jesteśmy grzesznikami, bo jesteśmy zepsuci. Czasami zdarza się, że matka tak bardzo kocha swoje dzieci, że praktycznie przestaje w jakimś momencie żyć dla siebie samej i żyje dla tych dzieci, prawda? I właśnie przykład takiej postawy, już nie wnikając, bo nie to jest naszym tematem, czy to jest właściwa postawa, czy też nie, ale przykład takiej postawy może być taką niedoskonałą analogią cechy prawdziwego chrześcijanina. Prawdziwy chrześcijanin tak bardzo rozkochuje się w Panu Jezusie, że praktycznie przestaje żyć dla siebie samego, a zaczyna żyć tylko dla Jezusa. Przesłanie tego wersetu właściwie nie otwiera nam żadnej furtki dla chrześcijańskiego kompromisu. Jeżeli nie zależy ci na rozkochaniu się w Jezusie, nie zależy ci na wsłuchiwaniu się w Jego wolę i spełnianiu tej woli ponad miłość do siebie samego, do swoich własnych pożądliwości i potrzeb, do kogokolwiek innego, to nie możesz być, czy nie mogę być uczniem Jezusa. To mówi Boże Słowo. I Boże Słowo nie znajduje tutaj kompromisu. Czym jeszcze charakteryzuje się prawdziwy chrześcijanin? Co jeszcze świadczy o jego tożsamości, o jego identyfikacji? Po trzecie, chrześcijanin to ten, kto zapiera się siebie samego. Pan Jezus Chrystus sam stawiał taki warunek, zapisany w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w wersecie 24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? O ile dobrze kojarzę, to w takim dokumencie zwanym Konstytucją Zjednoczonej Europy w 2009 roku usunięto pewien zapis. Mianowicie, że Unia Europejska nawiązuje do korzeni chrześcijańskich. W ostatnio wydanym takim kalendarzu przez Unię Europejską, podobno kalendarzu dla gimnazjalistów, znajdują się wpisane różne święta różnych religii, różnych grup. Jest podobno wpisany, ja nie miałem tego w ręku, ale podobno jest wpisany Nowy Rok Żydowski, Nowy Rok Muzułmański, Święto Światła Hindusów, Walentynki, Halloween jako święto, które wiemy, że ma swoje korzenie w okultyzmie. Ale nie znajdujemy w tym kalendarzu wpisu takich typowych świąt chrześcijańskich, tożsamości chrześcijanina, korzeni chrześcijańskich. Naturalnie wiemy dobrze, że dla większości mieszkańców Unii Europejskiej przestrzeganie tych świąt było wypaczone, czy jest wypaczone i właściwie jest bardzo takie powierzchowne. Ale jeżeli ty czy ja usuwamy z takiego kalendarza naszych codziennych czynności, które wykonujemy każdego dnia, czas spędzany z Bogiem w modlitwie, przy czytaniu, studiowaniu Bożego Słowa, to tak naprawdę zapieram się swojej tożsamości. Zapieram się swojej tożsamości, swoich chrystusowych korzeni, swojej przynależności do Chrystusa. Zaparcie się siebie oznacza całkowite poddanie się pod myślenie i życie chrystusowe. Dlaczego potrzebujemy w ogóle zapierać się siebie? Czy nie warto być sobą? Prawda? To są takie popularne hasła. Bądź sobą, nie? Fakt, że Jezus zwrócił uwagę na tę potrzebę, oznacza, że my z natury nie czynimy tego, co jest wolą Bożą. Z natury jesteśmy egoistami, snobami. Innymi słowy, Jezus wzywa swoich uczniów, aby postępowali wbrew swojej naturze. Czy jest to możliwe? Aby było to możliwe, to musimy pozwolić Jezusowi zmieniać naszą naturę. Zmieniać nasz sposób myślenia. Możemy całe swoje życie, zgodnie z naszą naturą, dążyć do tego, aby pozyskiwać jak najwięcej przyjemności, spełnienia swoich pożądliwości, swoich wygód dla siebie samego, zgodnie z naszą naturą. Możemy wyobrazić sobie człowieka, który całe swoje życie gromadzi różne dobra, ale staje po śmierci przed obliczem Boga, przychodzi do Niego, staje bez niczego, taki goły. I co się dzieje? Zostaje wrzucony do jeziora ognistego, bo postępował zgodnie ze swoją naturą. Dlatego właśnie ten werset o zaparciu się siebie napisany został w określonym kontekście. Dlatego czytamy dwa wersety dalej. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co jeszcze identyfikuje nas jako prawdziwych chrześcijan? Co jest takim znakiem rozpoznawczym, taką plakietką, którą powinniśmy mieć w swoim sercu? Po czwarte, chrześcijanin to ten, kto świadomie wybiera noszenie krzyża. Dzisiaj krzyż jest w modzie w Polsce, prawda? Są jakieś nawet w polityce walki o krzyż w równym sensie. Nie musimy wcale, żeby zobaczyć krzyż, pójść do kościoła, czy też pójść na cmentarz. Krzyże znajdują się w szkołach, w szpitalach, w różnych instytucjach publicznych. W polskiej tradycji przyjęło się żegnanie się znakiem krzyża, prawda, jeszcze możemy zaobserwować ludzi w autobusach czy w tramwajach, gdzie przejeżdżając, może młodsi ludzie rzadko to robią, bardziej w średnim wieku, czy też osoby starsze, z takiego szacunku, właśnie z przyzwyczajenia, z tradycji, żegnają się tam gdzieś mijając kościół, prawda? Udziela się chrztu, robiąc na czole znak krzyża. Krzyż nosi się na tasiemkach, na jakichś rzemyczkach, na jakichś wstążkach, na jakichś łańcuszkach. Krzyż nosi się na piersi, krzyż nosi się na palcach w postaci pierścionka. Nawet widziałem zdjęcie łańcuszka, bransoletki z krzyżem gdzieś tam noszonej na nodze. Także w różnych miejscach, bardzo modne. Głownianie opowiadali mi jakiś czas temu o pewnym mieszkańcu z Głowna, znanym właśnie z tego faktu w Głownie, że nie wiem czy raz, czy ileś tam razy udawał się do Częstochowy właśnie nosząc taki duży krzyż. Niósł do samej Częstochowy. I Pan Jezus wzywał do noszenia krzyża, ale nie o takie noszenie krzyża mu chodziło. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, w wersecie 24 czytamy: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Jaki krzyż mamy wziąć, aby iść za Jezusem? Na pewno nie chodzi o potrzebę noszenia jakiegoś zewnętrznego znaku krzyża. Panu Jezusowi w ogóle nie chodziło o sprawy zewnętrzne. Jemu zawsze chodziło o ludzkie wnętrze, o ludzkie serce, o to, co nie widać. Jezus powiedział kiedyś do faryzeuszy tak: biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Żadne zewnętrzne noszenie krzyża, żadne zewnętrzne nawet modlitwy, żadne nawet zewnętrzne chodzenie do kościoła, do zboru, nawet zewnętrzne czytanie Biblii, choć są rzeczami właściwymi, choć mogą być rzeczami, które będą się Bogu podobać, ale same w sobie nie świadczą o mojej tożsamości jako chrześcijanina. Wówczas, jeśli na co dzień swojego wnętrza nie oddaję Chrystusowi, jeżeli w tym duchowym znaczeniu nie noszę swojego krzyża na co dzień. Co to znaczy nosić swój krzyż, nosić duchowo swój krzyż? Krzyż, wiemy dobrze, że symbolizuje narzędzie tortur, narzędzie hańby. Na krzyżu skazywano najczęściej na taką śmierć krzyżową niewolników. Dla Jezusa krzyż był symbolem poniżenia, prześladowania. Prześladowania króla królów, władcę wszechświata. Władcę wszechświata potraktowanego jak zwykłego niewolnika i sprzedanego jak zwykłego niewolnika. Ukrzyżowanego jak zwykłego niewolnika. Chrześcianin to ten, kto jest gotów znosić w imię Chrystusa poniżenie, niezrozumienie, prześladowanie, wyśmianie ze strony otoczenia. Czy jestem gotów wziąć swój krzyż i znieść i znosić poniżenie w imię naśladowania Chrystusa? A może moja duma, moja urażona godność jest ważniejsza niż wzięcie krzyża i noszenie go? Ileż to razy nawet w kościele jesteśmy skłonni powiedzieć, że nie będę angażował się w jakąś służbę, bo urażono moją dumę, bo mnie potraktowano z góry, bo nie wzięto pod uwagę mojego zdania, bo mnie nie zauważono, bo mi nie podziękowano. Gdyby Chrystus nie był gotów brać swego krzyża i pełnić dalej wolę Ojca, niezależnie od tego, jak go potraktowano, wstawiać się wciąż za nami, niezależnie od tego, jak do Niego podchodzimy, tylko dlatego, że po raz kolejny Jego nie uszanowaliśmy, że po raz kolejny Go zdradziliśmy, to dziś nikt z nas nie byłby zbawiony, to dzisiaj nikt z nas nie mógłby uklęknąć wieczorem w modlitwie i poprosić o przebaczenie grzechów i mieć czystą kartę. Bo Chrystus by powiedział: znowu, ale oczyszczenie nie zna tego słowa znowu. Oczyszczenie daje czystą kartę. Ileż to razy jesteśmy gotowi zrezygnować z trwania w społeczności z Bogiem, chodzenia do zboru tylko dlatego, że mnie rodzina nie rozumie, a koledzy mnie wyśmiewają i mi dokuczają, bo mam kontakt z jakąś taką nietypową grupą w naszym kraju, z takimi odszczepieńcami. Czy zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie jestem gotów brać krzyża i nieść go w tym duchowym wymiarze, nie jestem godzien być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa? W jaki jeszcze sposób mogę sprawdzić, czy jestem chrześcijaninem? Co jeszcze identyfikuje mnie jako chrześcijanina? Otóż chrześcijanin to ten, kto okazuje miłość innym chrześcijanom bez żadnych warunków wstępnych. Pan Jezus rzekł: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ale jakże kochać takiego brata, taką siostrę, która wobec mnie niewłaściwie się zachowała? Jakże taką osobę kochać? W pierwszym liście Piotra, w rozdziale 4, w wersecie 8 czytamy: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Ale ona przecież nie po raz pierwszy wobec mnie zawiniła, prawda? Ile grzechów wobec mnie zakrywa miłość? Spójrzmy na przesłanie tego wersetu. Ile grzechów zakrywa miłość? Czytamy: mnóstwo grzechów. Ale on czy ona nie tylko zawiniła, ale nie poprosiła o wybaczenie. Jakże okazywać miłość komu, kto zawinił wobec mnie i jeszcze mnie nie przeprosił? Ale kiedy Pan Jezus nas ukochał? Czytamy w Bożym Słowie, że kiedy byliśmy jeszcze wrogo do Niego usposobionymi, to On dał dowód swojej miłości. Kiedy byliśmy grzesznikami. No ale to był Jezus. Mamy przykład tych, którzy Go naśladowali. W jakim momencie Szczepan prosi Jezusa, aby nie policzył grzechu tym, którzy Jego kamienowali? W jakim momencie to czyni? Czy wtedy, kiedy ci, którzy Go kamienowali, poszli do Niego, padli na kolana i powiedzieli: Szczepanie, przebacz. Wtedy? Przeprosili, że rzucali kamieniami? Nie. Oni nigdy Go nie przeprosili, ponieważ zmarł na ich oczach, kiedy rzucali w Niego kamieniami. Ale On, umierając, jeszcze zdążył rzec w modlitwie: Panie Jezu, nie policz im grzechu tego. Jezu, nie policz im grzechu tego. Jak w praktyce przejawia się ten znak identyfikacyjny, jakim jest miłość wzajemna? Jak to przejawia się w praktyce? Czy są jeszcze jakieś inne znaki świadczące o naszej tożsamości, o naszej identyfikacji jako chrześcijan? Ja planowałem wszystkie te cechy w jednej usłudze zamieścić, ale później stwierdziłem, że jednak muszę się coraz więcej uczyć, że nasza uwaga no nie jest aż tak długa, w związku z tym podzieliłem to na dwie części. I dlatego, jak Pan Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy kontynuować ten temat. A teraz chciejmy powstać do naszej wspólnej modlitwy.